W naszym studiu z dużą przyjemnością witam profesor Wojciech Skóra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale przede wszystkim autor już dwóch książek, które są kontynuacją, czyli Słupsk 1945, miasto Niemców, Sowietów i Polaków. I teraz ukazała się gorąca druga część, wypełniona tym, o czym będziemy rozmawiać. Ale ja muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością tę książkę nabyłem i usłyszałem, że sprzedaje się jak gorące, świeże, pachnące bułeczki z najlepszych słupskich piekarni. Jest zapotrzebowanie, są osoby, które przychodzą, pytają i też był taki, nie powiem, że incydent, ale miłe zdarzenie, gdzie po prostu czytelnik domagał się szybszego sprzedania tej książki niż ona była oficjalnie w sprzedaży, więc początek i sukces, profesorze.
No, miło mi to słyszeć, chociaż mam wahanie, czy to jest efekt tego, że książki są dobre, czy też tego, że po prostu książek o Słupsku jest mało. Ich się ukazuje mało, jesteśmy miastem wygłodzonym.
Tym bardziej cenna to inicjatywa i cenne wydawnictwo.
No tak, rzeczywiście jest to ponad 800 stron, gdy obie książki połączyć objętościowo o Słupsku i to o jednym roku. Ale też ten rok był najważniejszy w dziejach miasta, ja nie waham się tę tezę podtrzymywać, a już na pewno dla obecnych mieszkańców Słupska to był rok podstawowy, dlatego że tego roku zaczęła się polonizacja tego miasta i właściwie wtedy zaczęło się nasze miasto tak naprawdę, dlatego że w latach 45-50 dokonała się niemal 100% wymiana ludności. Tak więc nasze korzenie sięgają 45 roku. To, co było przed 45 rokiem, to nie jest tak naprawdę nasza historia.
Co jest w tym drugim tomie, jeżeli mielibyśmy tak już mówiąc po młodzieżowemu, nie spamować, tylko zachęcić bardziej, ale też opisać to, co tam się znalazło. Z dokumentów, relacji, zdjęć.
Tak, no może zacznę od tego, że historia to jest stawianie hipotez na temat tego, co się kiedyś wydarzyło, na podstawie źródeł właśnie. I pierwszy tom to była moja hipoteza na temat tego, co się w 1945 roku wydarzyło. Ja myślę, że można napisać kilka książek na ten temat, które będą całkowicie odmienne od mojej książki. No ale oparłem się na źródłach. Te źródła oczywiście przez lata badałem i postanowiłem w drugim tomie owe źródła zaprezentować, ażeby czytelnicy mogli sobie wyrobić własne zdanie, postawić własne hipotezy, ale też sprawdzić, czy ja nie pobłądziłem, czy ja się nie pomyliłem. To przecież jest całkowicie możliwe. No, te źródła podzieliłem wedle tego samego rytmu, jaki jest w pierwszym tomie. To znaczy źródła wytworzone przez Niemców albo dotyczące Niemców, źródła sowieckie i źródła polskie. One nie są proporcjonalne, dlatego że właściwie źródła niemieckie i sowieckie to jest połowa książki i źródła dotyczące Polaków to jest druga połowa książki. No, wyszedłem z założenia, że jednak Polacy jako obecni gospodarze miasta zasługują na znacznie głębsze upamiętnienie, wyrycie ich nazwisk w historii. No, indeks nazwisk liczy prawie 1000 pozycji, tak więc jest to naprawdę książka ukazująca to, jak to miasto w 1945 roku się kształtowało jako nasze miasto. No rzeczywiście można z tych prawie 500 stron źródeł wyciągnąć wiele ciekawych wniosków, co w naszym mieście się działo.
No właśnie, czy to jest obraz spójny z tym, co udało się i z tą hipotezą, którą udało się postawić w pierwszym tomie? Rozumiem, że tak, że to wszystko, co tam zostało opublikowane, koreluje w jasny sposób z tym, co było w tomie pierwszym. No, z tą opowieścią o tym, jak to miasto się przekształcało, przepoczwarzało z takiego prusko-niemieckiego przez wojenne, przyfrontowe miasto Sowietów, a potem tą nową rodzącą się rzecz, te nowe rodzące się życie, czyli polski Słupsk.
Tak, ale ja zwracam uwagę na to słowo, które istnieje w tytule książki, miasto w pamięci. Chodzi o to, że tak naprawdę tom pierwszy jest o pamięci na temat tego, co się kiedyś wydarzyło. Pamięć to jest zjawisko, które mnie niepokoi od bardzo wielu lat, dlatego że pamięć nie jest odzerwaniem tego, co kiedyś było, tylko pamięć jest odzerwaniem tego, kim jesteśmy tak naprawdę. No i Niemcy na przykład zapamiętali te wydarzenia w sposób bardzo specyficzny. Ich pamięć nazywam pamięcią zaimpregnowaną, to znaczy taką nieprzemakalną. Mają swoją wizję pokrzywdzenia przez przybywających Sowietów, a potem Polaków, ograbienia i wyrzucenia, no bez ani cienia śladu jakiegoś poczucia winy, że była
bez
to...
refleksji, co, tak, co było skutkiem, a co przyczyną.
Dokładnie
tak?
Tak. Całkowicie rozerwali ten związek skutkowo-przyczynowy. To znaczy II wojna światowa i wyrzucenie ich z domów jakoś specjalnie im się nie łączy we wspomnieniach. Po prostu jest tam jednorodny żal, że oto, że zostaliśmy ograbieni przez przybyszy, przy czym Polaków jednak posądzają znacznie głębiej o ograbienie, no bo o ile Sowieci odbierali im pierścionki, zegarki i różne przedmioty, o tyle Polacy zabrali im wszystko, to znaczy domy, ziemię i w końcu ich stąd wyrzucili. Tak więc wobec Polaków żal jest zdecydowanie głębszy, aniżeli wobec Sowietów. No Sowieci mają z kolei swoją pamięć, jak to byli zdobywcami, jak krwią zapłacili, no to jest akurat prawda. No i starannie wyparli to, że byli ludźmi okradającymi miejscową ludność oraz, że gwałcili Niemki. Tego we wspomnieniach nie ma.
No trudno, żeby się tym chwalili, przynajmniej...
No, bywają takie relacje, że sam nie gwałcił, ale na przykład widział, że ktoś gwałcił i to można by już opisać. Natomiast takich opisów też nie ma. Może dlatego, że można było otwarcie opisywać tego typu rzeczy dopiero po latach 90. ubiegłego wieku, a tych ludzi już wówczas nie było. A w czasie komunizmu oczywiście strach powodował, że tego typu rzeczy nie pisało się nawet do szuflady. Zresztą zmitologizowanie wojny ojczyźnianie, jak oni to nazywają w Rosji, jest tak głębokie, że jest taka wewnętrzna, bardzo silna autocenzura u Rosjan, żeby nie pisać źle o naszych chłopcach, o naszej armii, o naszym wysiłku.
Czy jest jakieś wydarzenie, jakaś teza, która się w dokumentach, teza pierwotnie postawiona, nie obroniła? Bo nie znalazły się dokumenty, czy potwierdzające jakieś relacje, które by przypieczętowały tę tezę.
Jest kilka drobiazgów rzeczywiście, które w drugim tomie zweryfikowałem względem pierwszego tomu. Na przykład no taki drobiazg, może to nie jest drobiazg, złe słowo. Obchodzimy co roku 7 marca rocznicę rozstrzelania 22 robotników przymusowych w Lasku Południowym. Tam pod pomnikiem nawet są inscenizacje. Natomiast ze źródeł wynika, że to rozstrzelanie miało miejsce 6 marca. No niby jeden dzień.
A skąd ta pomyłka się wzięła? Po prostu tak to zapamiętano?
Ta pomyłka się wzięła z dwóch czy trzech relacji, które były bardzo niedokładne. Natomiast takie rzetelne, dokładne relacje, konkretnie Emila Denca, który był niemieckim robotnikiem leśnym i opisywał to bardzo dokładnie, zeznając na UB polskim, oraz później robotnik przymusowy również to potwierdził. Obie te relacje bardzo wiarygodne mówią, że to było 6 marca.
7 rzeczywiście to byłoby trudno, tak analizując to teraz wydaje się, że to rzeczywiście jest tak, bo 7 to w zasadzie to już był ostatni moment, żeby uciekać z miasta.
Dokładnie, to już był dzień ewakuacji, wszyscy biegali, była panika, tak więc myślę, że SS naprawdę przeprowadziło te akcje dzień wcześniej niż przypuszczamy, co jest pewnym problemem, dlatego że po pierwsze na pomniku jest data 7 marca i obchody w tym roku również będą 7 marca, natomiast no, powinno być to według mnie zmienione. Tak samo zresztą jak miejsce egzekucji, bo tutaj też trzeba wyjaśnić, że to na pewno nie było to miejsce, gdzie stoi pomnik. To było prawie 500 metrów stamtąd, za strzelnicą, tak więc no, jest jeszcze sporo do ustalenia w tym
zakresie.
A dlaczego
ten pomnik stoi w tym miejscu?
Szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, dlaczego go tam postawiono, ale to na pewno było po drugiej stronie ulicy.
Warto zadawać czasami tak zwane basic questions, czyli podstawowe pytania, tak? Bo uznaliśmy, że tak było i koniec. a tymczasem okazuje się, że było trochę inaczej.
A jednak nie. No, zweryfikowałem też tę ponurą sprawę liczby zgwałconych Niemek w Słupsku. W pierwszym tomie napisałem, że mogło być ich około 7 tysięcy, natomiast potem pojawiły się dane, że 70% Niemek w Słupsku było chorych wenerycznie, a tych Niemek było prawie 18 tysięcy, ogólnie rzecz biorąc. Poza tym w grudniu 1945 roku urodziło się około 600 dzieci będących pochodną gwałtów, tak zwanych Russenkinder, czyli po prostu dzieci, które były niechciane przez owe matki. No, była też pewna liczba aborcji. Gdy przeprowadzić spokojne wyliczenia, to niestety liczbę gwałtów dokonanych na Niemkach, czyli liczbę zgwałconych Niemek, można podnieść nawet do 10-12 tysięcy.
Przerażające liczby.
Tak, przerażające.
Nie był to pewnie lekki czas i to też wynika z tej książki. Ale pamiętam, że jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to też była takie wspomnienie, taki pewien wątek Niemca, który na początku był tu strasznie przerażony, robił te słynne zdjęcia, tak?
Tak.
A potem całkiem nieźle sobie radził.
No, uważam, że jego pamiętnik jest jednym z rodzynków tego drugiego tomu. Rzeczywiście jest to długi pamiętnik. To był żołnierz Wehrmachtu, który zrzucił mundur, jak tylko się zorientował. Zresztą bardzo bystry młody mężczyzna. Jak tylko zobaczył, co się święci, zrzucił mundur pod Słupskiem, przebrał się w cywilne ciuchy. Potem dotarł do Słupska i wkręcił się, chociaż nie był aptekarzem ani farmaceutą, do apteki na Starym Rynku w Słupsku, która działa do dzisiaj jako Gemini bodajże. I przez kilka miesięcy tam pracował, no, jak pączek w maśle się ustawił, jego dziennik to zdradza, miał dostęp do żywności, do alkoholu, do kobiet, które go otaczały, bo to był czas kobiet, rzeczywiście była ogromna nadreprezentacja kobiet w naszym mieście. On był przystojnym mężczyzną, dobrze sobie radzącym w życiu. Wspomina ten okres chyba bardzo przyjemnie. Zresztą z jego dziennika to właśnie wynika.
To rzadkość, jeżeli chodzi o relacje niemieckie z tego okresu.
A no właśnie, zaskakujące, dlatego ten kontrast jest taki interesujący, bo zwykle te wspomnienia Niemców są jednoznacznie przerażające i negatywne. Może ich też, myślę o Niemcach, obowiązuje pewnego rodzaju kod poprawności historycznej, tak jak Rosjanin nie mówi źle o swojej armii, która gwałciła i rabowała, tak Niemcy mają pewien nawyk mówienia o tym czasie wyłącznie źle, chociaż myślę, że w tym czasie również i Niemcy potrafili się nieźle wzbogacić. O, Grol chociażby wspomina, że szedł ulicą koło Nowej Bramy, zobaczył otwarte drzwi do Heimatmuseum, czyli ówczesnego muzeum, wszedł do środka, pozabierał sobie kilka dokumentów, eksponatów, zapakował i prawdopodobnie z nimi ze Słupska właśnie wyjechał.
No, takie zdarzenia to raczej przypisywano Rosjanom, czy
nawet
Polakom.
Dlatego, że są też i w tym tomie wspomnienia Niemców, którzy przyznają się, że chodzili po domach i rabowali domy niemieckie, chociaż oni to robili raczej z pobudek takich, że chcieli przeżyć. Szukali jedzenia, szukali różnego rodzaju przedmiotów na wymianę, ale jest mitem, że wyłącznie Sowieci czy Polacy rabowali domy, Niemcy również rabowali.
Czy oprócz tego, co znaleziono podczas wykopalisk na Starym Rynku, czyli tej amunicji, i nawiązuje do tego słynnego wybuchu, tej słynnej pułapki, którą Wehrmacht zastawił na Armię Czerwoną, udało się jakoś to dodatkowo potwierdzić, czy te wykopaliska są najlepszym dowodem, że tak właśnie było?
No, wykopaliska rzeczywiście pozytywnie potwierdziły relację Margarety Dalin, która wspomina o owym wybuchu, a co najważniejsze, że od tego właśnie wybuchu zaczęło się wypalanie centrum, bo to że wybuch był, to jeszcze pół biedy. Natomiast tak naprawdę to miasto przez pierwszych kilkanaście godzin pobytu Sowietów było spokojnym miastem. Sowieci się kręcili, wystawili posterunki, ale nie palili. Nie było żadnego rozpasania. Natomiast zaczęli dopiero w nocy z 8 na 9, czyli tak naprawdę tuż po tym wybuchu zaczęli wypalać centrum miasta. No, postawiłem hipotezę, że prewencyjnie, żeby detonować następne pułapki. No też nie można wykluczyć tego, że po prostu spożyli już alkohol, który był do spożycia. To zresztą też jest ciekawy akcent. W wielu wspomnieniach Niemcy strasznie mają żal do swoich rodaków z Wehrmachtu, że ci po pierwsze wysadzili mosty na słupi, a po drugie zostawili cały alkohol w mieście. To było standardowe działanie armii niemieckiej opóźniające, żeby Sowieci po pierwsze się zatrzymali w miejscu, a po drugie, żeby się upili. Tylko że jak Sowieci się zatrzymali i się upili, to zabierali się do ludności cywilnej. Czyli można powiedzieć, że Wehrmacht niejako wystawił swoich cywilów na pastwę Armii Czerwonej, ażeby tylko opóźnić jej marsz w kierunku Gdańska. No bardzo niesympatyczne działanie.
No niestety, taka jest wojna. Co byśmy nie mówili o niej, to po prostu taka jest. Robotnicy przymusowi. Była ich tu duża grupa. Czy udało się dotrzeć do tych relacji, które jakoś w nowym świetle, czy jakoś rozszerzają te informacje, które do tej pory pan profesor zebrał?
Tak, chociażby jest długa relacja o tym, że w owym obozie Elysium, przypominam, w żaden sposób nieupamiętnionym przez nasze miasto na ulicy Kozietulskiego, to był obóz dla prawie 1000 robotników przymusowych, działający od 1941 roku do 1945 roku, największy obóz w naszym mieście. Otóż w tym obozie Niemcy mieli gestapo niemieckie, słupskie miało swoich konfidentów. I ten jeden konfident, wymieniony w książce z imienia i z nazwiska, ponosi odpowiedzialność za aresztowania tych ludzi, których rozstrzelano później w Lasku Południowym. No, został on zresztą potem przez nasze polskie już władze ukarany. No, jest w książce też opis bitwy, która miała miejsce, dosyć egzotyczna sprawa, na ulicy Tuwima, niedaleko od redakcji, między grupą milicjantów, a grupą funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.
Czyli Polacy się strzelali?
Tak, tak. Padła ofiara śmiertelna, zresztą bójka straszliwa. Kilkanaście osób zaangażowanych. Jeden milicjant zamordowany, drugi ranny. Poszło oczywiście o to, że ubecy poszli do jednego z mieszkań, no może nie oczywiście, to nie jest oczywiste. Poszli do jednego z mieszkań Polek zresztą, żeby zrabować futro. To było niestety dosyć charakterystyczne dla atmosfery naszego miasta w 1945 roku. To było w dużej mierze miasto bandytyzmu, mniejszego lub większego. I na to nadeszli milicjanci. I rozpoczęła się bójka, zakończona w sposób fatalny. Można potraktować te wydarzenie jako dosyć symptomatyczne dla stosunków łączących milicję z Urzędem Bezpieczeństwa. To jest uproszczenie, że te dwa organy, czy te dwie instytucje przemocy razem współdziałały. Nie, to były dwie mocno odrębne grupy.
Czyli konkurencyjne wobec siebie?
Trochę tak.
Ale w charakterze przestępczym?
No, Niemcy twierdzą na przykład, że najgorsi byli milicjanci. Ja oczywiście do wspomnień niemieckich podchodzę z dużą ostrożnością, ale też, broń Boże, nie chcę, żeby obecni stróże porządku się poczuli obrażeni, ale rzeczywiście wówczas do milicji szli, czy do Urzędu Bezpieczeństwa, zwłaszcza ludzie bardzo przypadkowi. Ten nabór był właściwie z ulicy, no i często byli to ludzie krańcowo zdemoralizowani przez wojnę, przez wieloletnie przebywanie w partyzance, gdzie po prostu trzeba było okradać miejscową ludność, żeby zdobyć coś do jedzenia. No i potem dostali już władzę, dostali broń, dostali wysoką pozycję społeczną i niektórzy niecnie to wykorzystywali. Rzeczywiście pod koniec roku wymieniono kilkadziesiąt procent składu w milicji słupskiej, bo ten poprzedni bardziej powinni być po drugiej stronie barykady, aniżeli byli w rzeczywistości.
Takie rzeczy niestety miały miejsce. Dwie sprawy chciałem jeszcze poruszyć. Pan profesor, mamy teraz obchody 80-lecia zajęcia Słupska przez Armię Czerwoną wówczas. Upamiętnienie też tych ofiar, o których rozmawialiśmy, rozstrzelanych robotników. Jest co świętować teraz, czy raczej w sierpniu, kiedy będziemy obchodzić 80. rocznicę oficjalnego przejęcia Słupska przez polską administrację.
No, ja przyznam, że nic nie wiem o tegorocznych obchodach. Tak rzeczywiście z zaciekawieniem się wsłuchuję, czy w marcu coś będzie, ale nic nie słyszałem, nie widziałem w tym kalendarium kulturalnym Słupska. No już wkrótce ten 8 marca będzie, to jest sobota. Nie wiem, czy władze miasta coś planują.
7 są obchody związane właśnie z pomordowanymi robotnikami.
No to tak, to jest coroczne, to są coroczne obchody, ale to są obchody zamordowania robotników, a nie przejęcia miasta. Dawniej w PRL-u to była uroczysta sesja Rady Miasta, składanie kwiatów. No oczywiście to był powrót.
Pytam, no właśnie pytam, czy to jest ten moment, czy jednak raczej w sierpniu? Zdaniem pana profesora.
Trudne pytanie, ja się nad tym zastanawiałem.
Bo ja postawię taką tezę, że i też z panem Warcisławem Machurą miałem taki krótki spór w tej sprawie, spór historyczny, nie emocjonalny. Ja stawiam taką tezę, że jednak warto to odnotować w jakiś bardziej uroczysty sposób. Dlatego, że ja rozumiem też, że to było zajęcie miasta przez Armię Czerwoną, przez Sowietów, ale dla tych tysiąca ponad robotników polskich, przymusowych, więźniów, to był początek wolności.
Ja się zgadzam. Też tak uważam, ku temu się przychylam i ja bym dorzucił jeszcze inne argumenty. Nie tylko dla nich był to początek wolności, ale to był bardzo wyraźny początek polonizacji miasta. Dlatego, że czego by nie mówić o Rosjanach czy Sowietach, oni nam to miasto przekazali. Byli tym okresem przejściowym. To oni tak naprawdę zakończyli władzę Niemców nad miastem 8 marca i to powinniśmy mimo wszystko jakoś upamiętniać, zwłaszcza, że zwracam uwagę, że w naszej kulturze, również i narodowej, upamiętnia się nie wyłącznie dobre i miłe rzeczy. Przecież 1 września też obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. To wcale nie było miłe wydarzenie. Obchodzimy też 1 sierpnia początek Powstania Warszawskiego. Też okropne wydarzenie, ogromne ilości ofiar, spalone miasto. W końcu można by zapytać, co tu czcić? Rocznicowanie czy uczczenie danego dnia jest elementem edukacji społecznej. Nie wyłącznie miłe rzeczy się obchodzi, ale również i złe, i przerażające, i zastanawiające. Chodzi o to, żeby edukować ludzi, żeby w ogóle kojarzyli, mieszkańcy Słupska, że 8 marca coś ważnego w historii się wydarzyło. Więc to całkowite odwrócenie się naszego miasta od obchodzenia 8 marca jako początku polonizacji miasta jest według mnie mocnym nieporozumieniem.
To pewnie o tym też będzie dyskusja podczas wieczoru autorskiego, a właściwie późnego popołudnia autorskiego, tak to powiedzmy. 7 marca, piątek najbliższy, 17, Biały Spichlerz.
Tak, serdecznie Państwa zapraszam do Białego Spichlerza w ten piątek o 17. I dodam też, że w maju, gdy będzie prawdopodobnie około rocznicy zakończenia II wojny światowej, podobne spotkanie chcę urządzić w Bibliotece Uniwersytetu Pomorskiego. Mamy piękną salę, chcę ją też mieszkańcom Słupska pokazać wraz z panem dyrektorem i wtedy porozmawiamy jeszcze o innych aspektach związanych z tą książką.
Bardzo dziękuję. Profesor Wojciech Skóra był naszym gościem, a ja z radością, bo odkładałem sobie ten moment jeszcze przez 2 dni, zagłębiam się w książkę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.